LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Skądże to? Jakże to? Czyżby wakacje dobiegły końca? Wszystko na to wskazuje, ale przed Wami jeszcze jeden, 10. finałowy odcinek LAMU sezonu 2023. Dotykacie w nim tematów, co do których nauka często nie ma jeszcze jednoznacznych odpowiedzi, a tak tajemnicze sprawy dotyczą nas. Ludzi, naszych umysłów i naszych ciał. Występują
Maja, Kasper, Sebastian,
Staś, Tamara, Janusz,
Ala. A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjna odsłona Radia Naukowego. Działamy dzięki wsparciu tych dojrzalszych umysłów na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękujemy. Odcinek 10, sezon 3. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Część pierwsza. Umysł. Zaczniemy spokojnie.
Witajcie! Mam świetne pytanie. Skąd się wziął sen i spanie? Maja, 7 lat.
Zaiste, jest to świetne pytanie, Maju. Zadzwoniłam w Twojej sprawie do pracowni psychologii snu na Uniwersytet Jagielloński, do znanej mi ekspertki od snu właśnie. Halo Kraków, dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Małgorzata Hołda znalazła czas dla Letniej Akademii Młodych Umysłów. I co powiesz na to pytanie 7-letniej Mai? Bo to się wydaje takim pytaniem dla Ciebie centralnym.
Tak, z jednej strony to jest nasze główne pytanie. Właściwie wszyscy badacze, którzy się snem zajmują, to próbują znaleźć odpowiedź właśnie na to pytanie. A z drugiej strony niestety jeszcze się nie udało i zmagamy się z nim i zmagamy i naukowcy od lat próbują jakieś odpowiedzi tutaj znaleźć, ale ciągle mało wiemy i ciągle nie bardzo wiadomo, skąd ten sen się wziął i po co on jest.
Bo to są chyba dwie rzeczy, nie? Z jednej strony jest to samo spanie, leżymy, mamy zamknięte oczy, jesteśmy odcięci, a druga rzecz to, że nam się coś śni. To może zacznijmy od tej chyba prostszej rzeczy, czyli samego aktu wyłączenia się. Odpoczywamy, śpimy. Co to jest? Po co to jest?
Wydaje się, że my śpimy z bardzo różnych powodów i nie ma takiej jednej rzeczy, która by się tu na pierwszy plan wysuwała. Chyba najważniejsze jest to, że sen nam pozwala po prostu zachować zdrowie. Z jakiegoś powodu jest niezbędny, żebyśmy byli zdrowi, a wiemy to stąd, że obserwujemy, co się dzieje, kiedy człowiek nie śpi. No i wtedy dzieją się z nami bardzo różne złe rzeczy. Możemy bardzo poważnie chorować, na przykład nasz układ krążenia, czyli serce i wszystkie naczynia krwionośne funkcjonują wtedy bardzo źle. Oprócz tego różne hormony też się wydzielają w czasie snu głównie i na przykład hormon wzrostu to jest taki hormon, który przede wszystkim w tym śnie najgłębszym się nam wydziela. Więc jeżeli nasza babcia, moja babcia na przykład tak mi mówiła, że jak nie będę spać, to nie urosnę, to jest w tym jakieś ziarenko prawdy. To oczywiście nie jest aż takie proste, ale faktycznie bardzo dużo tego hormonu wzrostu się wydziela właśnie w czasie snu. A hormon wzrostu oczywiście odpowiada nie tylko za to, żebyśmy urośli wysocy, ale w ogóle za to, żeby różne narządy w naszym organizmie się prawidłowo rozwijały. Więc jeżeli tego hormonu mamy za mało, to te różne nasze narządy funkcjonują w nieprawidłowy sposób.
Brak snu działa źle też na inne części naszych ciał, naszych organizmów. Na przykład trudniej radzimy sobie ze stresem, z własnymi emocjami, jesteśmy rozdrażnieni. To pewnie sami wiecie, że kiedy jesteście niewyspani, to wszystko robi się jakieś takie nieprzyjemne i drażniące. Ale sen prawdopodobnie ma jeszcze jedno znaczenie.
Wydaje się, że sen w ogóle jest takim procesem, który trochę odpowiada za sprzątanie mózgu. To znaczy na przykład pozbywanie się różnych toksycznych substancji, które się gromadzą w czasie czuwania, właśnie jest możliwe dzięki temu, że śpimy. Oprócz tego sen też jest ważny ze względu na to, że nasze ślady pamięciowe się utrwalają w czasie snu wyjątkowo dobrze. Czyli jak się czegoś uczymy, niezależnie od tego, czy to jest taka wiedza typowo szkolna, czyli musimy zapamiętać dużo różnych informacji, które w szkole zdobywamy, czy też to jest na przykład jakaś umiejętność taka czysto motoryczna, nie wiem, jazda na rowerze czy coś w tym rodzaju, to sen nam tutaj pomaga. I tutaj dużo jest takich badań, które pokazują właśnie, że jeżeli czegoś się uczymy i potem śpimy, to te efekty będą lepsze niż wtedy, kiedy byśmy nie spali, ucząc się. Czyli to, co często może dzieci nie, ale już nastolatkowie robią, czyli zarywają noc, bo mają klasówkę, to jest no bardzo niewskazane, bo tam się zrobi straszny bałagan w tej głowie.
No i lepiej nie zasnąć na samej klasówce. Ale właśnie, sen przecież jest głównie do odpoczywania, pomyślałam, rozmawiając z dr Hołdą.
Ale skoro sen ma być odpoczynkiem, to dlaczego czasami śnią się nam rzeczy bardzo przykre? Czasami śnią się wspaniałe, a czasami koszmary nam się śnią. Po co to wszystko jest? Takie różne wyobrażenie, czasami dziwaczne.
Tu też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, niestety. My nie bardzo wiemy, dlaczego tak się dzieje. Jest taki pomysł, żeby tu odwołać się do ewolucji, to znaczy kiedy mózg człowieka ewoluował, to środowisko, w którym człowiek wtedy żył, te tam tysiące czy miliony lat temu, było takie bardzo zagrażające. Jest taka koncepcja, która zakłada, że marzenia senne to jest taka symulacja rzeczywistości. Trochę tak jak w grze komputerowej, że my sobie możemy w taki bezpieczny sposób, bo w rzeczywistości nam nic nie zagraża, przećwiczyć różne zachowania, różne sposoby radzenia sobie właśnie z różnego rodzaju zagrożeniami. No i ponieważ te zagrożenia wtedy, kiedy mózg ewoluował, były takie, a nie inne, i tam nas napadały różne groźne zwierzęta i ciągle musieliśmy z czymś walczyć, no to takie są też marzenia senne. Być może tak jest, być może, bo to też jest druga hipoteza, być może jest tak, że te marzenia senne no właściwie nie mają żadnego znaczenia, ale jakoś tam się odzwierciedlają w nich nasze doświadczenia i nasze przeżycia z czuwania. No i ponieważ mamy teraz sporo stresów, no to jakoś tam te emocje buzują czasami nadmiernie. No i jest jeszcze potwierdzone w badaniach zjawisko, które polega na tym, że po prostu nasz układ limbiczny, który odpowiada za reakcje emocjonalne, jest bardzo mocno pobudzony w czasie snu REM, czyli właśnie wtedy, kiedy mamy marzenia senne. No i z tego względu może jakieś takie nadmiernie emocjonalne reakcje się pojawiają. Natomiast no nie do końca umiemy to wytłumaczyć, dlaczego te marzenia senne takie są czasami negatywne.
Czy może być tak, że te marzenia senne są tak jakby po nic? To znaczy, że są jakimś takim przypadkiem?
Może tak być. I jest taka teoria, która zakłada właśnie, że to jest taki trochę produkt uboczny. Oni to porównują do dźwięku bicia serca, to znaczy tłumaczą to tak, że podobnie jak w przypadku serca, którego funkcją jest pompowanie krwi, no ale jednocześnie przy tym pompowaniu wydaje dźwięk, no to nasz mózg różne tam funkcje spełnia. No i jakby takim dźwiękiem, który temu towarzyszy, są właśnie marzenia senne, no ale to są takie zupełnie przypadkowe wyładowania, które tam mają miejsce, mają służyć czemu innemu, a to, że my nadajemy temu jakiś taki sens i budujemy z tego pewną historię, no to już jest nasza ludzka skłonność do tego, żeby właśnie budować, układać wszystko, co nas spotyka, w jakąś narrację.
Chciałabym powiedzieć, że już wszystko wiem, ale nie mogę tak powiedzieć, bo wy też jeszcze wszystkiego nie wiecie, naukowcy. To nie przeszkadzam, już pracujcie dalej, spróbujcie się dowiadywać jak najwięcej na temat snu i spania. I co, jeszcze jakieś pozdrowienia dla Mai?
No bardzo serdecznie Maję pozdrawiam i dziękuję za takie świetne pytanie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Doktor Małgorzatę Hołdę dopytywałam o koszmary, a teraz kolejne pytanie, które również dotyczy czegoś strasznego.
Dzień dobry, mam na imię Kasper, mam 7 lat. Chciałbym się zapytać, po co są horrory?
Pani profesor Ewelina Knapska znalazła czas dla Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Ja się zastanawiałam dość długo, kogo poprosić o odpowiedź na pytanie Kacpra. Czy to ma być osoba, która jest filmowcem? Czy to powinien być psycholog? I wreszcie przypomniałam sobie, że jest pani, znawczyni strachu. Pani profesor, czy ma pani pomysł, po co one są? Bo są nieprzyjemne.
Tak, po pierwsze to jest świetne pytanie, na które my nie do końca znamy odpowiedź, ale podejrzewamy, że oglądamy horrory, dlatego że pozwalają nam się bać w takich bezpiecznych warunkach. Aktywują części mózgu, które są związane ze strachem, ale to nie jest taki prawdziwy strach, dlatego że my wiemy, że to nie jest naprawdę. I wtedy, jak wiemy, że to nie jest naprawdę, to sprawia nam to przyjemność, bo budzi naszą ekscytację i oczywiście to nie jest dla wszystkich. To znaczy niektórzy z nas lubią oglądać horrory, inni nie. Ja na przykład nie lubię oglądać horrorów, nawet jeżeli wiem, że nie jest to naprawdę, to i tak się boję. Więc ludzie są różni i horrory też są oczywiście różne, ale generalnie wydaje się, że chodzi o to, że odgrywamy sobie takie sytuacje, których się boimy w realnym życiu, w takich bezpiecznych warunkach.
Przyszło mi do głowy, że zanim wymyśliliśmy filmy, no to przecież siedzieliśmy, nasi przodkowie siedzieli przy ogniskach i opowiadali historie, w tym straszne. Myśli pani, że one mogły być też takie jak horrory właśnie?
Myślę, że tak. I często są takie książki, które są typowymi horrorami i które czytamy albo których słuchamy w formie audiobooków i one też nas przerażają, ale są też takie fragmenty książek, które nie są uważane za horrory i też często są dla nas dosyć straszne. I tak, ja myślę, że to ma dokładnie takie znaczenie, to znaczy my sobie oswajamy różne sytuacje w ten sposób.
Ale wie pani, w tym pytaniu Kacpra mam wrażenie, jest coś takiego, lekka pretensja, że po co one są? Wydaje mi się, że Kacper ich nie lubi. I to chyba warto właśnie jeszcze podkreślić, że my mamy różny ten próg odczuwania strachu, prawda? I chyba nie każdy musi te horrory oglądać.
Tak, ja myślę, że to nie jest dla każdego. Jeżeli nam sprawia przyjemność, to okej, ale też nie każdy horror nadaje się na przykład dla dzieci. Dzieci mają dużo bogatszą wyobraźnię niż dorośli. I myślę, że warto o tym pamiętać. Więc jeżeli coś nas przeraża, coś jest dla nas nieprzyjemne, mamy potem koszmary, to nie róbmy tego, bo to na pewno nam nie pomoże.
A ma pani taki horror z dzieciństwa, który pani pamięta do tej pory?
Tak, pamiętam, to nie jest typowy horror, ale pamiętam, że jako dziecko razem z koleżanką wybrałyśmy się bez zgody rodziców na film Terminator, który potem powodował koszmary u mnie przez wiele miesięcy, także nie polecam.
Ostrożnie z tymi horrorami, nikt ich oglądać nie musi. Dziękuję pani bardzo, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
I dziękujemy tobie, Kacprze.
Słuchasz Lamy.
Jestem Sebastian, mam 9 lat i moje pytanie to, skąd się wziął nasz charakter?
Zaprosiłam do studia Radia Naukowego doktor Alicję Puścian, neurobiolożkę zachowania, żeby nam o tym opowiedziała. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani redaktor.
To skąd się bierze nasz charakter?
Po pierwsze, każdy z nas ma pewnego rodzaju skłonności do tego, żeby być jakąś określoną osobą o jakichś określonych cechach, które wynikają z tego, że dziedziczymy po naszych rodzicach trochę to, jacy oni byli. Jesteśmy w pewnym sensie taką mieszanką tego, co daje nam nasza biologia. Ale bardzo ważny element jest taki, że jesteśmy przecież inni od naszych rodziców i wynika to między innymi z tego, nie tylko z tego, że mieszają się geny naszych rodziców w nas, ale także z tego, że charakter o tym, jaki on jest, decyduje również nasze środowisko. To, jakie mamy doświadczenia, jacy ludzie są wokół nas, jak jesteśmy wychowywani. Wszystko to jest bardzo ważne w kształtowaniu naszego charakteru.
Czyli to nie jest tak, że tacy, jacy się urodziliśmy, tacy już, no nie wiem, na 100% będziemy, tylko to jest taki proces, tak? Charakter się kształtuje.
To jest bardzo dobre określenie. Charakter się kształtuje, co więcej, zmieniamy się całe życie. Na początku, jak jesteśmy mali, zaczynamy chodzić do żłobka, potem do przedszkola, do szkoły, to najważniejszy jest właśnie ten etap w tym kształtowaniu naszego charakteru, po prostu dlatego, że wiele rzeczy jest dla nas wtedy nowych. Dopiero uczymy się zachowywać w określony sposób w towarzystwie innych osób. Uczymy się, jak rozwiązywać konflikty, co nas cieszy, co nas interesuje, uczymy się radzić sobie ze swoimi emocjami. Wszystko to ma wpływ potem na to, jak wygląda nasz charakter, kiedy stajemy się osobami dorosłymi.
Czyli na nasz charakter duży wpływ mają również rodzice, opiekunowie, szkoła, nauczyciele.
Ale także koleżanki i koledzy. Może warto powiedzieć Sebastianowi już na tym etapie jego życia, że kiedy będzie nastolatkiem, to przyjdzie taki moment, że bardzo ważni staną się dla niego rówieśnicy, ważniejsi nawet niż rodzice, i to oni będą mieli dominujący wpływ na to, jak Sebastian będzie się zachowywał, jak będzie kształtowany jego charakter, niezależnie od tego, jak bardzo nie w smak byłoby to rodzicom Sebastiana.
Na co mamy wpływ, jeśli chodzi o charakter? Co taki już mamy wdrukowane w nas, a co możemy, nie wiem, poprawić, zmienić?
To jest bardzo interesujące pytanie, dlatego że faktycznie są takie elementy tego, co moglibyśmy potocznie nazwać naszym charakterem, które są bardziej skłonne do tego, czy też łatwiejsze do zmiany poprzez eksponowanie się na różnego rodzaju doświadczenia, to, że mamy różne przygody, że jeździmy w różne miejsca, uczymy się różnych rzeczy, a są takie, które mniej. Na przykład jedną z takich rzeczy, które są mniej możliwe do zreformowania w naszym charakterze, jest tak zwany temperament. On się charakteryzuje kilkoma wyznacznikami. Dobrym przykładem tego jest, jak bardzo jesteśmy towarzyscy. Dajmy na to, są osoby, które, mówimy naukowo, charakteryzują się wyższym poziomem ekstrawersji, czyli im sprawia większą przyjemność i są bardziej skłonne takie osoby do tego, żeby przebywać w towarzystwie wielu osób, brylować, koleżanki, koledzy, wszystko naokoło. A są kobiety i mężczyźni, którzy są mniej do tego skłonni. Są też tacy oczywiście chłopcy i dziewczynki, prawda? Którzy wolą być sami, spędzać czas samemu i w ogóle mają różnego rodzaju przyjemności, które w ogóle nie wymagają towarzystwa innych osób. I to jest jedna z takich rzeczy, która jest dosyć silnie biologicznie zależna od tego, co dziedziczymy po swoich rodzicach. Jest to dosyć ciężko zmienić, ale na przykład poziom inteligencji, który, no, szeroko mówiąc, też można powiedzieć, że jest jakąś naszą charakterystyką, częścią naszego charakteru, jest bardzo mocno zmienny w zależności od tego, jakie mamy doświadczenia, czy się dużo uczymy, czy doświadczamy nowych rzeczy, jakiego rodzaju aktywności podejmujemy. Sebastian, bardzo dziękujemy Ci za to pytanie. Ono jest tyleż ciekawe, ileż trudne i jest przedmiotem badań psychologicznych od bardzo, bardzo wielu lat.
Ja mam dla Pani jeszcze jedno bardzo trudne pytanie.
Staś, lat 8. Czemu ludzie walczą?
Wiele osób zadaje sobie to pytanie, bardzo poważnych.
Bardzo fundamentalne pytanie, dlatego że to, że ludzie walczą, ma często wiele negatywnych skutków. Nie tylko dla tych ludzi, ale dla grup społecznych, całych społeczeństw nawet.
No to jaki jest ta podstawowa przyczyna? Dlaczego walczymy?
Kiedy pomyśleć o tym z lotu ptaka, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to to, że ludzie często mają sprzeczne interesy. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że ty i ja, Stasiu, jesteśmy zainteresowani tą samą zabawką. No i powiedzmy, że nie jest to zabawka, którą możemy bawić się we dwoje jednocześnie. No więc pojawi się między nami jakiś rodzaj napięcia, bo i ty chcesz zabawkę, i ja chcę zabawkę. No i w takiej sytuacji prawdopodobnie wywiąże się między nami jakaś interakcja, która może niekoniecznie będzie od razu walką, ale będzie nieprzyjemna i będzie pewnego rodzaju starciem. No i jeżeli nie panujemy nad sobą i nie staramy się rozwiązać takich konfliktów polubownie, to niestety może dochodzić do tego, że zaczynamy się ścierać i walczymy.
No ale dorośli przecież o zabawki nie walczą. To o co walczą dorośli?
Dorośli często walczą, ponieważ mają sprzeczne interesy. Albo konkurują między sobą o te same zasoby, bo na przykład chcieliby jednocześnie być coraz bogatsi, coraz lepiej sytuowani, coraz lepiej funkcjonujący zawodowo. Niestety, jest tak, że te zasoby, o których teraz powiedziałam, one nie są nieograniczone. Jeżeli w czymś wygrasz ty, to w tym przegram ja. I dlatego właśnie dorośli często ze sobą walczą. A kiedy mówimy nie tylko o jednostkach, ale w ogóle o całych społeczeństwach, no to niestety dochodzi do konfliktów, które mają charakter często nawet zbrojny, tak jak obecnie tocząca się wojna w Ukrainie.
Powiedziała pani coś bardzo ważnego, czyli taki moment, że nie panujemy nad sobą i zaczynamy właśnie walczyć, albo nawet pojawia się taka ochota, jeśli chodzi o tę zabawkę, to wyobrażam sobie w przedszkolach często, aż po prostu no nie wytrzymam, no walnę tego kolegę, koleżankę. Co to jest? Co takiego się dzieje w naszych umysłach, w naszych mózgach, że pojawia się właśnie taka myśl, czy odruch nawet?
To jest taki moment, kiedy zaczynają rządzić nami emocje. Jak wcześniej wspomniałam, dorośli potrafią być trochę bardziej wyrachowani i często walczą celowo, to znaczy z rozmysłem. I
na zimno.
Na zimno, jest to zaplanowane. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że dzieciom zdarza się to zdecydowanie rzadziej. Nawet jeżeli walczą między sobą, to zwykle wynika to właśnie z tego, że poniosą je emocje. Nasz mózg, jak jesteśmy jeszcze mali, ma dużo czasu na to, żeby dorosnąć i z biegiem czasu będziemy te emocje kontrolować coraz lepiej. Już jako nastolatkowie, a potem osoby dorosłe, będziemy mieli znacznie większą łatwość w tym, żeby kontrolować swoje impulsy, ale emocje niestety mogą nas ponieść, nawet jak jesteśmy dorośli. Zdarzało się to nawet najlepszym. Jestem pewna, że każdy jeden dorosły, z którym porozmawiasz o tym, Stasiu, może ci opowiedzieć o takiej sytuacji, kiedy puściły mu nerwy i zaczął walczyć albo kłócić się z kimś, z kim na zimno dobrze wiedział, że nie powinien zaczynać.
Albo powiedział takie słowa, których by nigdy nie powiedział.
Niestety zdarzyło się to każdemu z nas i trzeba mieć dla siebie sporo wyrozumiałości w tym zakresie.
Na szczęście mamy też wynalazek przeprosiny. Warto to robić. Żadna to ujma.
Zdecydowanie przeprosiny to jeden z najlepszych wynalazków dorosłych ludzi. Stasiu, bardzo dziękujemy ci za to pytanie. To jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie słyszałam w ostatnim czasie dotyczących zachowania społecznego człowieka.
I ja wam bardzo dziękuję, Stasiu i Sebastianie.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Część druga. Ciało.
Dzień dobry Państwu, mam na imię Tamara i mam 5 lat. Mam do Państwa pytanie, jak to jest, że goją się rany?
O, to bardzo ciekawa sprawa, tym bardziej, że pewnie wielu z Was obserwowało własne zbite kolana, cieknącą z nich krew i tworzące się stróbki, a potem to wszystko znika. Jak to działa? Poprosiłam o odpowiedź Paulinę Łopatniuk, patomorfolożkę oraz autorkę książki Na własnej skórze. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że mnie samej oczy zrobiły się wielkie z wrażenia, jak posłuchałam, ile się dzieje, kiedy organizm rozpoczyna naprawę ranki. To jest istny wielki plac budowy. Posłuchajcie uważnie.
Na początku mamy w ranie przede wszystkim bałagan, który przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych trzeba posprzątać. Porozcinane czy podrozrywane naczynia krwionośne, umierające komórki, te wszystkie budujące skórę drobne cegiełki, pouszkadzane włókienka kolagenowe tworzące dla skóry coś w rodzaju rusztowania, to wszystko musi najpierw zostać uporządkowane. I w czasie, kiedy od góry zabezpiecza ranę skrzep, powstały z rozlanej z tych wszystkich uszkodzonych naczyń krwionośnych krwi, zupełnie jak jakaś plandeka ochronna, pod spodem trwa stan zapalny. Do wszystkich tych zniszczeń ściąga cała armia białych krwinek. Najpierw na miejsce docierają te, które nazywamy neutrofilami, i one zaczynają ogarniać bałagan, częściowo zresztą po prostu zjadając te wszystkie pouszkadzane resztki, białe krwinki tak już mają, nie bez powodu mówimy o komórkach żernych. Przy okazji pozabijają ewentualne mikroby, które zdążyły do rany wniknąć, mają cytoplazmę pełną maleńkich bąbelków wypełnionych substancjami dla bakterii zabójczymi.
Okej, czyli pierwsze etapy to zabezpieczenie, kiedy powstaje skrzep, inaczej mówiąc strupek, oraz porządkowanie. Ale szybko organizm bierze się za naprawę właściwą.
Podczas kiedy prace porządkowe są w toku, do neutrofilów dołącza kolejna fala białych krwinek, tym razem większych, makrofagów, i one już nie tylko potrafią pożerać bałagan czy wszelakie resztki, bo to też potrafią, ale także rozsyłają sygnały chemiczne zbierające ekipę naprawczą i później nadzorują efekty pracy tejże ekipy. A takie maleńkie stado kierowników budowy. Pod wpływem makrofagów w okolicy gromadzą się miofibroblasty, takie podłużne komóreczki, które posiadają zdolności kurczenia się, co umożliwia zbliżanie się brzegów rany i jej gojenie. Zbierają się i namnażają fibroblasty. Takie również podłużne komórki, nie tylko budujące nową skórę właściwą, ale też przy okazji produkujące białka skórnego rusztowania, w tym kolagen, produkujące substancje sklejające powstające nowe elementy skórne. Jednocześnie z pouszkadzanych naczyń krwionośnych zaczynają kiełkować nowe komóreczki dające początek nowym, świeżym naczyniom krwionośnym, usprawniającym z kolei procesy sprzątania, no bo którędyś przecież trzeba te odpady z budowy wywozić i zaopatrującym cały plac budowy w tlen i substancje odżywcze. Praca w RE trwa, intensywny remont i cały ten tętniący życiem plac budowy nazywamy ziarniną.
Gdyby Wam przyszło do głowy, żeby się przyjrzeć i poszukać tych wszystkich komórek, które ciężko pracują, no to niestety ich nie zobaczycie. Nawet z lupą. Są za malutkie. A jakie sprytne. Natomiast co do podglądania ranki...
Jeśli zerwiecie z gojącej się rany świeży strób, czego w ogóle nie należy robić, żeby nie utrudniać organizmowi roboty, no ale kto nigdy nie był ciekawy, to pod spodem, pod strupem zobaczycie właśnie nie jeszcze nową skórę, a taką żywo-czerwoną od tworzących się nowych, przeciekających jeszcze naczyń, obrzękłą, wilgotną, nierówną, ziarnistą, jak gdyby tkankę, ziarninę właśnie. Z czasem, jeśli wszystko będzie szło dobrze, jeśli nie wda się żadne zakażenie, jeśli nikt nie będzie w tej ranie grzebał i zdzierał strupa, jeśli nikt nie będzie jej rozciągał, rozchylał, przeszkadzając komórkom w budowie, jeśli nie brakuje nam niezbędnych do budowy składników odżywczych, czy to białek, czy na przykład witamin, witamina C jest potrzebna do produkcji kolagenu, to stopniowo stan zapalny będzie ustępował, plac budowy będzie się uspokajał, nowe powstałe rusztowanie skórne wypełni się komórkami, wypełni się włókienkami tkanki łącznej, na powierzchnię powoli napełzną namnażające się nieustannie komóreczki naskórka, skrzep stopniowo odpadnie, częściowo jego resztki zostaną rozpuszczone i zeżarte przez wycofujące się armię białych krwinek. I oczywiście nie zawsze i nie wszystko uda nam się odtworzyć idealnie. Tam, gdzie się nie da, zwłaszcza w przypadku dużych, głębokich ran, ubytki zostaną załatane bogatą w kolagen siateczką blizny, ale przynajmniej nawet jeśli pozostanie blizna, to nie pozostaniemy z ziejącą i przeciekającą dziurą w miejscu uszkodzenia.
To chyba lepiej, co? Zauważcie, jak niebywale zaawansowanym organem, bo skóra jest organem, tak jak serce czy wątroba, jest to nasza skóra właśnie. Dziękuję dr Łopatniuk za te wyjaśnienia, a tobie Tamaro za to otwierające pole do wspaniałych rozważań pytanie.
Słuchasz Lamy.
I przed nami dwa ostatnie pytania tego sezonu oraz finałowy występ ekspertki. Spotkałyśmy się w lekarskim gabinecie.
Doktor Anna Parzyńska, ginekolożka, znalazła czas dla Letniej Akademii Młodych Umysłów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, ważne i trudne pytania. Myślę, że pani też one sprawiły trochę problemu. Zdradźmy, z czym ja tutaj do pani przychodzę.
Janusz, 5,5 lat. Po co chłopcom są sutki?
To jest celna obserwacja, prawda? No bo chłopcy raczej sutków no, nie używają.
No rzeczywiście jest to taki narząd, który chłopakom, mężczyznom no nie jest rzeczywiście potrzebny do niczego. My na samym początku tego rozwoju embrionalnego, jak jesteśmy jeszcze takim zlepkiem komórek, mamy takie predyspozycje do tego, że obie płci rozwijają zalążki sutków i kiedy kobiety, dziewczynki zaczynają dojrzewać, to te sutki też pod wpływem hormonów się przekształcają i później pełnią funkcję laktacyjną, czyli do karmienia dzieci, a u panów no niestety do niczego ciekawego nie są potrzebne.
Funkcja ozdobna ewentualnie można powiedzieć.
Tak, zdecydowanie raczej funkcja ozdobna. To o czym należy pamiętać to to, żeby w razie, jeżeli coś się z nimi dzieje nieprawidłowego, to żeby się pokazać lekarzowi, lekarce, dlatego że one też mogą chorować.
To też pokazuje, że nie wszystko w naszych ciałach jest, że tak powiem, potrzebne, prawda? Bo w toku ewolucji sporo takich śmietków różnych pozostało, można by tak powiedzieć, nie?
No tak, zdecydowanie też kwestia, akurat w tym przypadku to tylko kwestia embriologii, a niektóre rzeczy też pod wpływem tego, jak nasze życie wygląda, to no, zmienia swoje funkcje i niektóre rzeczy te funkcje tracą, niektóre zyskują, także tak, to ciało ludzkie jest bardzo ciekawe.
I drugie, bardzo ważne pytanie od 5-letniej Ali.
Dlaczego dziewczyny do losu mają tak owłosione cipki?
I ma pani pomysł, dlaczego tak jest? Ze swojego też doświadczenia lekarskiego.
Funkcje różne. Z punktu widzenia takiej czysto fizjologicznej, to po prostu ochrona przed otarciami, ochrona przed infekcjami, ochrona również, jak mój narzeczony powiedział ostatnio, przed robakami, bo na przykład ludzie pierwotni nie używali bielizny, więc jeżeli usiedli gdzieś,
to chodzili na golasa.
Tak, chodzili na golasa, łatwo mogło coś tam wejść do środka, a to były bardzo ważne narządy, więc też istotne było odpowiednio je chronić. Także te funkcje takie mechaniczne, zabezpieczające. Myślę, że też takie kwestie rozpoznawcze, czyli samiec, mężczyzna, jeżeli widział, że kobieta ma owłosienie łonowe, to też mógł stwierdzić, że ta potencjalna partnerka jest gotowa do prokreacji.
Prokreacji, czyli do tego, żeby mieć dzieci. Bo kiedyś dziewczyny dużo szybciej niż teraz zostawały mamami.
A chłopaki też mają takie owłosienie?
Też mają takie owłosienie i te narządy też są u nich bardzo ważne, prawda? Bo służą do prokreacji, więc tam przede wszystkim te kwestie ochrony przed infekcjami, również i to też w przypadku damskich cipek. Duża część jest pokryta błoną śluzową. Błona śluzowa ma dużo większą łatwość do ulegania otarciom i uszkodzeniom. Dodatkowo też się dużo łatwiej wyziębia, bo ta warstwa ochronna, izolacyjna jest słabsza. Także i tutaj ochrona przed otarciami. No i też te kwestie rozpoznawcze jak najbardziej, bo tutaj samice też mogły polować.
No ale większość naszych młodych umysłów jest jeszcze przed tym etapem dojrzewania. Tak, co by im pani powiedziała na przyszłość? No bo to wiemy, jak to jest, jak jest się nastolatkiem, że się człowiek porównuje, że a to mam nie takie, a to siakie, a owakie. To co by pani powiedziała?
Że ta różnorodność nawet wśród gatunku ludzkiego jest bardzo szeroka. No chyba najgorsze, co można zrobić, to się porównywać, dlatego że mamy różnych rodziców, różne geny, rodzimy się w różnych miejscach, to też takie zapotrzebowanie na owłosienie będzie inne w krajach takich, gdzie jest zimno, gdzie indziej jak jest ciepło, więc absolutnie zachęcam do tego, żeby się obserwować, żeby się akceptować. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to żeby się zgłaszać do lekarzy, do lekarek, pytać, bo tamta wiedza jest najbardziej rzetelna.
Ale trzeba przyznać Januszowi i Ali, że ich pytania są takie, można by powiedzieć, odważne. Część dorosłych to by się tak spłoniła, prawda, że o takie rzeczy się pyta. A tutaj nasze młode umysły piękne zadają pytania.
Nie, dzieciaki, ja w ogóle podziwiam, bo uważam, że dużo częściej właśnie młode umysły zadają bardzo interesujące i wnikliwe pytania i dzieciaki, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że chciało Wam się pomyśleć, że chciało Wam się dowiedzieć czegoś nowego o nas, o ludziach, o naszych ciałach. Tak, to ciekawość.
Och tak, proszę, niech we wszystkich Was, młode umysły, ta ciekawość rośnie, bo to Wasza otwartość i świeżość pozwalają na badanie świata w tak wyjątkowy sposób. I koniec, to był ostatni odcinek sezonu LAMU 2023. To absolutnie rekordowa seria, bo przysłaliście niemal 200 pytań, a w LAMU udało się odpowiedzieć na niemal setkę. Wracajcie do tych odcinków, jeśli tylko macie ochotę, polecajcie znajomym, może nowym kolegom i koleżankom w klasie. Życzę Wam wspaniałego roku przedszkolnego i szkolnego, bawcie się dobrze i nigdy nie przestawajcie być ciekawi świata. Dziękuję też wszystkim naukowcom, naukowczyniom, ekspertom, którzy główkowali nad Waszymi pytaniami. LAMU działa dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Większość stanowią drobne, regularne wpłaty w grupie Siła. Dzięki takiemu społecznemu finansowaniu mamy niezależność i stabilność, za co dziękujemy już wspierającym, a pozostałych zachęcamy. Do usłyszenia w kolejne wakacje, kochane młode umysły.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.